Witam Państwa, jest poniedziałek, 22 czerwca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3 zgonach i 296 nowych zakażeniach chińskim koronawirusem. W sobotę poinformowano o śmierci 12 osób, wczoraj 10. Od czwartku dzienna liczba wykrywanych zakażeń wynosiła około 300. W sumie w Polsce na COVID-19 zmarło już 1359 osób. Wykryto zakażenia u ponad 32 tysięcy osób. Ponad 17 tysięcy wyzdrowiało. Świętokrzyskim rozsadnikiem wirusa zostało przyjęcie weselne pary medyków. Pielęgniarka i ratownik medyczny zaprosili na ślub i wesele kolegów z pracy. Prawie u wszystkich wykryto koronawirusa. Zakażenie wykryto także u pary młodej. Wesele odbyło się 6 czerwca. Pierwszy pacjent zgłosił się po 5 dniach. Zakażeniami skończyło się także wesele na Podlasiu w powiecie sejneńskim. Zakażenie wykryto m.in. u radnej gminy Giby oraz urzędnika powiatu, którzy gościli na imprezie. Starostwo powiatowe w Sejnach od dziś jest nieczynne z powodu kwarantanny. Koronawirusa wykryto także u nauczyciela, który prowadził egzamin maturalny w szkole w Wieluniu. Kwarantanną objęto 30 osób, które 21 tysięcy osób. W Rosji oficjalna liczba zgonów przekroczyła 8 tysięcy. Liczba zakażonych wzrasta tam codziennie o około 8 tysięcy. W Niemczech współczynnik reprodukcji koronawirusa mocno wzrósł w ostatnich dniach i wynosi 2,88. Oznacza to, że jeden chory zaraża średnio prawie 3 kolejne osoby. Aby epidemia się zmniejszała, współczynnik musi utrzymywać się poniżej 1. Współczynnik jest liczony na podstawie średniej z ostatnich 4 dni. W Niemczech zmarło ponad 8 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Zbrodnie komunistyczne nie będą się przedawniać. W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Stanowi ona, że zbrodnie komunistyczne nie będą ulegać przedawnieniu. Do tej pory zbrodnie komunistyczne niebędące zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości miały przedawnić się po 30 latach od 1 sierpnia 1990 roku, czyli w tym roku, a jeśli zbrodnia była zabójstwem, to po 40 latach. Nowelizacja uchyli ten przepis. Prokuratorzy IPN będą mieli nadal obowiązek ścigania sprawców. Ustawą zajmie się teraz Senat. Atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii. W sobotę wieczorem w mieście Reading nożownik zabił w parku 3 osoby i ranił kolejne 3. Policja oświadczyła, że był to atak terrorystyczny. Napastnik został zatrzymany przez nieuzbrojonego policjanta. Atakujący to 25-letni Libijczyk Kairi Sadallah. Od kilku lat przebywał w Wielkiej Brytanii jako uchodźca. BBC podała, że Libijczykiem zajmowała się już brytyjska służba bezpieczeństwa MI5. W 2019 roku Libijczyk miał chcieć wyjechać za granicę potencjalnie w celu terrorystycznym, jednak służby stwierdziły, że nie stanowi on realnego zagrożenia. Zamieszki w Niemczech. W trakcie poważnych starć z policją w sobotę w nocy dziesiątki brutalnych przestępców zdewastowały centrum Stuttgartu i zraniły kilku policjantów. Awanturnicy rzucali kostkami brukowymi w przejeżdżające radiowozy, rozbijali szyby sklepowe i ograbiali sklepy. Według policji w zamieszkach wzięło udział około 500 osób. 24 zostały tymczasowo aresztowane. 19 funkcjonariuszy policji zostało rannych. Zamieszki miały rozpocząć się od kontroli narkotykowej młodego człowieka w ogrodzie zamkowym. Od 200 do 300 osób z lokalnej sceny imprezowej natychmiast wyraziło solidarność z młodocianem i zaatakowało funkcjonariuszy kamieniami i butelkami. Grupa następnie wzrosła do 400 do 500 osób na placu zamkowym. Policja w Stuttgarcie musiała wezwać posiłki z okolicznych miast. Według policji zniszczono 40 sklepów, a 9 zostało splądrowanych. Wiceszef lokalnej policji stwierdził, nigdy wcześniej nie było takich scen. Szef policji w Stuttgarcie, Franz Lutz, mówił o bezprecedensowym wymiarze otwartej przemocy wobec funkcjonariuszy policji. Zaznaczył, że według niego zamieszki nie były motywowane politycznie. Z obecnego punktu widzenia możemy wykluczyć lewicową, a nawet polityczną motywację do tych aktów przemocy. W mediach społecznościowych pojawiają się sugestie, że sobotnie zamieszki to odpowiedź na wcześniejsze manifestacje Kurdów. W sobotnie popołudnie około 200 Kurdów manifestowało przeciwko zbrojnym działaniom Turcji w Iraku. W Niemczech stanął pomnik Lenina. Marksistowsko-leninowska partia Niemiec postawiła. Reutera podaje, że w dniach 28-30 czerwca odbędzie się posiedzenie stałego komitetu. Ostatnio komitet spotkał się w ubiegłym tygodniu. Zwykle posiedzenia odbywają się co 2 miesiące. Agencja Reutera przewiduje, że komitet podczas tego posiedzenia wprowadzi ustawę o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. 10 żołnierzy z Indii zostało wypuszczonych przez Chiny po starciu na granicy. Chiny wypuściły 10 indyjskich żołnierzy, którzy zostali pojmani na granicy podczas starć kilka dni temu, podała agencja Reutera, powołując się na źródła wojskowe z Delhi. Informacje te podają także lokalne media indyjskie. Dziennik The Hindu informuje, że indyjskich żołnierzy uwolniono już w czwartek po rozmowach generałów obu armii w środę. Strona chińska nie potwierdza, że pojmała jakiegokolwiek indyjskiego żołnierza. Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian powiedział, o ile wiem, Chiny nie schwytały żadnego członka indyjskiego personelu. W ubiegły poniedziałek na granicy chińsko-indyjskiej doszło do incydentu z udziałem żołnierzy obu państw. W wyniku bójki zginęło 20 żołnierzy indyjskich i około 40 chińskich. Chiny budują bazę genów Chińczyków. Amerykański dziennik New York Times podaje, że policja chińska zbiera próbki krwi od 700 milionów mężczyzn i chłopców z Chin. Celem tych działań jest zbudowanie genetycznej bazy danych Chińczyków. Aby pobrać krew, policja przyjeżdża do domów, a nawet szkół, a osoba, od której pobiera się próbki, nie ma prawa odmówić poddania się procedurze. Według The New York Times dzięki takiej bazie komunistyczne władze Chin będą mogły wyśledzić krewnych osoby, której dane posiadają, co zwiększy i tak już rozwinięty rządowy aparat inwigilacji. Dziennik podaje także, że w działaniach chińskiego rządu udział bierze przynajmniej jedna firma amerykańska. Jest to Thermo Fisher, firma farmaceutyczna, która sprzedała Chinom testy do badań genetycznych, które teraz wykorzystuje chińska policja. Maya Wang, badaczka z Human Rights Watch, powiedziała w rozmowie z dziennikiem: zdolność władz do odkrycia, kto jest najbliżej spokrewniony z kim, biorąc pod uwagę kary dla całych rodzin w wyniku aktywizmu jednej osoby, będzie miała przerażający wpływ na całe społeczeństwo. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
I zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak, wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Biada wam, 29 werset, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak, wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Pamiętacie, jak Marian Kowalski pieszczotliwie nazywał i słusznie prezydenta Dudę? Zdolny? Mówca pogrzebowy. Dokładnie tak. Zobaczcie, jak pasuje to do tego opisu. Duda na wszystkich patriotycznych uroczystościach, pogrzeby żołnierzy wyklętych, rocznice, Inka i tak dalej, jak on pięknie mówi, to nawet, że tak powiem, żołnierze wyklęci, z którymi mieliśmy kontakt, nawet potrafią się zakochać w tych jego przemówieniach. Ale potem widzą czyny i ci starzy ludzie mówią, znowu zostaliśmy oszukani. Kto zabił Inkę? Kto zabił Lalka? Komuniści. A kogo wychwala dzisiaj towarzysz mówca pogrzebowy? Komunistów. Tylko zabili ich komuniści rosyjscy. A Duda wychwala dla odmiany komunistów chińskich. Czy dla was jest to jakaś różnica? Bo dla mnie żadna. Przecież komuniści rosyjscy i chińscy współpracują ze sobą jak Wańka Wstańka. Raz jeden, raz drugi górą. To jest jedno i to samo imperium zła. Rosja, Chiny. Komunizm tu i komunizm tam. Duda śpiewa na cześć żołnierzy wyklętych, zamordowanych przez rosyjskich komunistów, a potem na cały świat łabędzi śpiew wychwalający Xi Jinpinga i dzisiejszych komunistycznych morderców. Pasuje wam to do tego opisu? Duda, powiedziałby dzisiaj Jezus, dopełnij miary tych przodków z czasów PRL-u.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo w poniedziałek 22 czerwca. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie również i Państwa bardzo serdecznie.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam również.
Witam.
Drodzy Państwo, jesteśmy programem interaktywnym, dlatego czekamy na Wasze pytania i komentarze na żywo. Będę je zadawać moim gościom. Prosimy także o tweety IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, a także Wasze głosy na czacie będą mi na bieżąco podawane. Dziękuję ekipie technicznej. Pandemia się rozpędza, tak mówią naukowcy, a także statystyki. Koronawirus powraca tam, gdzie wydawałoby się, że już sytuacja jest opanowana. W Polsce rekordy nowych zachorowań niedawno. Kraje powtórnie zamykają granice, wprowadzają kwarantannę, a także wracają do maseczek. Co się dzieje w Polsce? Tymczasem rząd i tak zwana opozycja bawi się w kampanię wyborczą i organizuje wybory prezydenckie już 28 czerwca, czyli w tę niedzielę. Pójdziemy na wybory, można powiedzieć.
No, mam nadzieję. Nasi widzowie to w jakiejś znikomej części.
Znikomej części my wzywamy, żeby zostać w domu i też dbać o medyków, ponieważ jeżeli będziemy wychodzić, będziemy te kwarantanne i obostrzenia lekceważyć, to wtedy szpitale będą zamykane i nie będzie miejsca.
Chociaż dodam tylko, że nie względy medyczne są tutaj kluczowe, ale to, że nie ma na kogo głosować. Że
również tak.
To są wszystko kandydaci, którzy absolutnie nie powinni zostać mianowani czy wybrani na urząd prezydenta RP. Sama kampania wyborcza jest ustawką porównywalną z czasami PRL-u, gdzie praktycznie już przed wyborami było wiadomo, kto wygra. Dlatego ludzie rozsądni nie powinni dawać się zapędzać do takiego spektaklu politycznego, który z demokratycznymi wyborami nie ma wiele wspólnego oprócz nazwy.
Zaraz przejdziemy do analizy sytuacji odnośnie koronawirusa w Polsce, a także na świecie, ale wcześniej przypomnę, przed chwilą mogliście zobaczyć fragment nauczania pastora Pawła Chojeckiego z niedzieli, Duda mówcą pogrzebowym, który dziś wspiera komunistów. Niesamowite nauczanie, ono w całości jest na naszym kanale na YouTube, także bardzo, bardzo polecam, żeby je podać dalej, a także ten wycinek, który niebawem na naszym Facebooku i Twitterze. Drodzy goście, jak przedstawia się sytuacja odnośnie pandemii w Polsce w porównaniu na przykład z 10 maja? Tam wtedy miały się odbyć wybory prezydenckie, ale zostały odwołane ze względu właśnie na pandemię. Z tego, co patrzę po statystykach, wtedy w Polsce było 15 996 zakażonych. Dzisiaj, 22 czerwca, jak sytuacja się przedstawia? Jest gorzej, lepiej? Cezary Kłosowicz.
Tak samo. Jest dokładnie tak samo. Dokładnie mamy takie same przyrosty dzienne zakażonych. No w sumie jest trochę więcej, no bo przyrastają. W ostatnich dniach trochę, mówię o aktywnych zakażeniach, trochę spadło, trochę więcej ludzi ozdrowiało. No ale takie lokalne zmniejszenia no, to już były kilkukrotnie, także no, nie spodziewałbym się, że ta tendencja się utrzyma, natomiast no, dzienne przyrosty po kilkaset osób, no, było nawet ponad 500, teraz od kilku dni to jest prawie równo 300, 308, no dzisiaj 296, także no, jest to samo, mamy ogniska w przeróżnych miejscach, bo to i tu fabryka mrożonek i gdzieś no, kopalnie to najsławniejsze, ale wcale nie jest tak, że tylko Śląsk, bo tak naprawdę ze wszystkich województw spływają nowe przypadki zakażeń. To wesele na Podlasiu, to wesele w Świętokrzyskiem, to co mówiłem w serwisie ostatnio, to wesele medyków. Którzy sprosili swoich kolegów
chyba.
I wszyscy prawie ci koledzy okazali się zakażeni. Także to tak, nauczyciel, który prowadził maturę w Wieluniu, nie wiemy jak jeszcze uczniowie, no na razie są na kwarantannie, kilkadziesiąt osób tam z kontaktu, chyba nawet w dwóch szkołach był.
Pogrzeb w Kielcach też stał się no, okazją do zarażenia kilku osób, z których jedna jest pod respiratorem w stanie ciężkim. Także widać, że te wszystkie decyzje rządu, one są zrobione pod publiczkę, żeby takie oczekiwanie społeczne, że no już nie ma koronawirusa, działamy tak jakby nigdy nic.
Ale rzeczywiście takie oczekiwanie jest, ono było. Rzeczywiście ludzie chcą wrócić do normalności.
No to super.
Jak w takiej sytuacji ma postępować rząd? Rząd, który przecież no, chce, każdy chce wygrać wybory, ludzie chcą wrócić do normalności, to co? My mamy no, utrzymywać te obostrzenia, ograniczenia, ograniczać wolność, jak to mówią niektórzy wśród kandydatów na prezydenta RP.
Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w świecie. Po pierwsze, nie wygasły jeszcze największe pierwsze fale epidemii. Brazylia, Stany Zjednoczone, Rosja to są te państwa. O Chinach nic nie wiemy, co się tam dzieje, ilu ludzi tak naprawdę wymordował ten koronawirus, będący, można powiedzieć, tworem komunistycznej partii Chin. Ale te państwa, które wymieniłem, Rosja, Brazylia i Stany Zjednoczone, ciągle przeżywają pierwszą falę epidemii. A w części państw pojawia się już druga fala. Tutaj chyba najbardziej znany jest przykład Korei Południowej, która ogłosiła, że już wraca do restrykcji, bo widzi, że otworzenie życia społecznego dało już duży wzrost zachorowań. Podobnie sytuacja ma się w Izraelu. Tam zebrał się rząd, nawet radząc, co zrobić, bo i służby wojskowe izraelskie. Do tematu Izraela pewnie w oddzielnym odcinku niebawem wrócimy, ale tylko zasygnalizuję, stwierdziły, że jeśli sytuacja w ciągu kilku dni nie zostanie opanowana, to być może setki, a może tysiące Izraelczyków umrą. Nie? To jest oficjalny raport wywiadu izraelskiego, no a niezależnie od sympatii politycznych czy etnicznych, no nawet wrogowie Izraela przyznają, że wywiad izraelski to poważna firma. To poważna firma. Czyli jeśli w Polsce nie udało się zdusić pierwszej fali w sposób skuteczny, bo rzeczywiście spadła ilość wykrywanych zachorowań, tu trzeba podkreślać wykrywanych zachorowań, to teraz ona utrzymuje się na stałym poziomie z tendencją wzrostową, czyli biorąc pod uwagę to, co się stało w takich krajach jak Korea Południowa czy Izrael, a są to państwa na podobnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, możemy się domyślać, że to samo stanie się w Polsce. Być może to już jest, ale dane są troszeczkę, że tak powiem, retuszowane, żeby te wybory mogły się odbyć.
Co znaczy, że dane są troszeczkę retuszowane?
Być może, powiedziałem.
Być może.
Nie mam na to
powodu. Ja tu nie twierdzę, że jakieś dane są retuszowane. Na pewno nie są pełne, no bo to jest no niemożliwe, jest nawet przy najlepszej dobrej woli, no, żeby zbadać wszystkich, kto się I to w krótkim czasie, bo po jakimś czasie od badania ktoś już się może zakazić. Na pewno nie wykrywamy wszystkich, bo jakbyśmy wykryli wszystkich i byli w kwarantannie, to by nie było następnych. Także no, tych zakażonych musi być jeszcze dużo więcej, skoro się ich wykrywa kilkaset dziennie. Nie mam jakichś informacji żeby gdzieś była zaniżana na przykład liczba zgonów. No, nie widać jakichś zgonów z niewyjaśnionych przyczyn, tak jak w wielu krajach jest taka różnica między całkowitą liczbą zgonów. No, w Chinach to w ogóle to tam nie.
Tak jak
ale mówię już o oficjalnych, danych. Jest liczba zgonów wszystkich, liczba zgonów z powodu koronawirusa, no i to się jest spora różnica. Też w Korei Południowej, jak się okazuje, jest dość duża to różnica, także być może tam nie wykryto wszystkiego, ale na pewno w tych wielu innych krajach, o czym już zresztą mówiliśmy już od marca, no to w Hiszpanii były pierwsze te kilkadziesiąt procent nawet różnic. No w Polsce nie widać takiej aż nadwyżki zgonów. Czy żadnej. Na razie, a to zgony są taką najpewniejszą statystyką, no bo no, zakażenia trzeba wykryć, trzeba szukać, no jak ktoś umiera, no to już tam się stwierdza, na co umarł i wiadomo, że jest.
W Chinach stwierdzili grypę u wszystkich tych, którzy zmarli na COVID gdzieś tam w styczniu, zdaje się.
Nie mówię, no ale musiałaby ogólna liczba zgonów wzrosnąć, jeśli by było jakieś masowe tu ukrywanie. No, jakieś można tam ukryć trochę, tam powiedzmy.
Jeszcze do Chin wrócimy za chwilę.
Jeśli o tym tuszowaniu statystyk, myślę, że trzeba wziąć pod uwagę, że w interesie niektórych środowisk leży to, żeby nie zgłaszać przypadków zachorowań. Plotki już mówią, a gdzieś słyszałem, że jakieś postępowanie sądowe kasjerów czy pracowników tych wielkopowierzchniowych sklepów, tych takich różnych osiedlowych i większych marketów. Bo co to oznacza dla tego rodzaju sklepu pojawienie się koronawirusa u kasjera? Zobaczcie, w żadnym z hipermarketów na razie nie wykryto choroby u żadnego pracownika. Znaczy chyba był jakiś jeden, ale gdzieś szybko sprawa ucichła. Przecież to oznacza, że cały ten sklep powinien być poddany dezynfekcji. Tak teraz się dzieje na przykład w niektórych kościołach tu gdzieś możecie sobie sprawdzić, że właśnie proboszcz jest w izolacji, chory. No i apeluję do wiernych, którzy mieli z nim kontakt, żeby się zgłaszali, no a kościół ma być poddany dezynfekcji. To są ogromne koszty, zarówno jeśli chodzi o dezynfekcję, jak też i przecież nieprowadzenie interesu przez prawdopodobnie kilka tygodni. Wszyscy pracownicy idą na kwarantannę, sklep zamknięty, później ludzie się boją do niego przyjść, także ja podejrzewam, że jest wiele środowisk, w których no albo płaci się ludziom, albo daje się łapówki nawet jakimś może przedstawicielom różnych tych medycznych, żeby nie wykryto tam odpowiedniego, znaczy żeby nie wykryto tego wirusa komunistycznej partii Chin, bo to oznacza praktycznie koniec interesu na wiele tygodni. Dlatego jednak ja obstaję przy tym, że spora część nawet wykrytych zachorowań, czy w sposób oczywisty wskazań, mówiliśmy przecież też o tym na naszej antenie, że wielu ludzi ma objawy, ale nie są poddawani testom i to wręcz celowo, że są odsyłani nawet z sanepidu. Nie, panu nie będziemy robić testu, no ale mam wszystkie objawy. Panu nie będziemy robić testu. I tak dalej. Także myślę, że skala możliwości wykrycia, bo tu oczywiście to, co Czarek powiedział, że część przychodzi bezobjawowo, część jest nosicielami, nie wiemy tego, jest dużo, dużo większa, czyli kilkukrotnie trzeba ilość tych zarażonych pomnożyć, żeby mieć mniej więcej skalę zachorowań w Polsce, ale i tak moglibyśmy mieć większą wykrywalność, ale z różnych powodów, albo ekonomicznych, albo politycznych, ta wykrywalność nie jest tak duża.
Jeszcze niedawno rządzący nas przekonywali, że szczyt epidemii w Polsce już mamy za sobą.
Nie, ani szczytu epidemii, ani szczytu głupoty jeszcze za sobą nie mamy.
Jeśli chodzi o supermarkety, to wiem przynajmniej o kilku przypadkach wykrytych zakażeń, ale wcale nie zamykali wtedy sklepów.
Daj
Była
spokój.
Dezynfekcja, Czytam w jednym, przynajmniej w dwóch przypadkach.
Czyli Kościół zamykają, a hipermarket nie.
Że nie zamykali tam gdzieś w Krakowie, bo w Warszawie, w Tarnowie niedawno, wcześniej to z kwietnia. Także nabywają. Ale no
tak bardziej mi chodzi o te mniejsze osiedlowe, typu Lidle, marchewki, czy tam Biedronki. Chyba
tego to
tak.
Nawet pewnie jak wykryją, to nikt tam nie zgłasza, bo to tam jeden czy dwóch, a to dopiero jak jest, to dużo, właśnie jak jest dużo, to się mówi o tym w mediach, a tam jakiś sklep, to kto by tam opowiadał.
Mówimy o sytuacji faktycznej, a jaka jest reakcja rządu na tą sytuację? Tak jak mówiłam, były przekonania, że już jest lepiej, że dlatego wraca normalność i te obostrzenia się znosi, dlatego że sytuacja jest już opanowana w Polsce, a tutaj słyszymy, minister zdrowia Łukasz Szymowski powiedział, że zakażeń będzie więcej i obowiązkowe maseczki powrócą. Również wiceminister zdrowia mówił, że właśnie obostrzenia mogą powrócić. Jak skomentujecie taką reakcję rządu? Czy to jest wystarczająca reakcja i dlaczego?
Żadna reakcja, to jest tylko powiedzenie tego, co wszyscy wiedzą, że na pewno będzie, tylko no, może być wcześniej niż tam w jesieni. Bo spokojnie ten wzrost może być już za chwilę. Dość znaczny.
Akurat tak, ta chwila wypadnie po drugiej turze wyborów.
Ajajaj, no tak się
przypadkowo. Przypadkowo się
złoży. Listopad z lipcem może by się pomylił. Też na L. Nie, ale no, to co wiceminister mówił, że tam kraska, że przez imprezy, no to faktycznie widzimy tu dużo, bo to i te wesela na przykład.
To po co przewracali?
Ale to po co było pozwalać na wesela.
Ale tylko do 150 osób.
Ale na Boże Ciało malutko. To już nawet więcej.
Ale Boże Ciało to jest inna liga.
Przez
nie można
procesję
się zaraz
Bożego Ciała jest niemożliwe, żeby się zaraz.
Jaki jest, że tak powiem, interes w tym, żeby robić imprezy? No rozumiem, że trzeba chodzić po zakupy, no przez kilka miesięcy trudno tego uniknąć, że tam do pracy kto musi, no to ten chodzi, kto może, to może pracować z domu, no to dobrze. Ale zabawy sobie urządzać, no to można tam odczekać przecież. No można wziąć ślub bez wesela, bez spraszania gości. No wesela są szczególnie niebezpieczne, bo to się sprasza ludzi z całej Polski.
Dokładnie.
Albo i z zagranicy wszystkich
krewnych. A mówisz, że to najłatwiejsze do kontrolowania. Nie wiem, czy pamiętasz. To z Ministerstwa Zdrowia taki komunikat.
No łatwo, bo wiadomo, Boże, jacy są goście w przeciwieństwie
do
imprezy Bożego Ciała. Tylko, że potem zanim się ich złapie, no to już...
Nie przestrzegają dwutygodniowej kwarantanny.
Już będzie ciężko.
Tak mówisz po chińsku, nie? No tak, jak powiem, odkryje.
Ale wiceminister Kraska tłumaczy, że te imprezy mogą zostać odwołane.
To
chodzi o wesela i
że się przyjęcia. Robi egzaminy ósmoklasisty, które nie są potrzebne nikomu do niczego i można spokojnie sobie było poradzić bez tego i nie narażać setek tysięcy ludzi.
No tak, i wydać świadectwa na podstawie ocen.
Na przykład.
Podobnie z maturami, o tym mówiliśmy wielokrotnie. Ja myślę, że te wypowiedzi ministra Szumowskiego to jest takie ubezpieczenie. Oni sobie taką polisę ubezpieczeniową robią, że kiedy rzeczywiście pandemia wybuchnie w Polsce ze zdwojoną siłą za kilka tygodni, tuż po wyborach, no to oni powiedzą, ale myśmy ostrzegali. Ja. Nie, no rząd mówił, że będzie więcej.
Według Szumowskiego zakażeń może być więcej niż obecnie, ale w jego ocenie drugiego lockdownu nie będzie. Czytamy w
Nie będzie, bo Kaczyński
portalu
kazał
Onet
robić wybory. No i to jest oczywista oczywistość. Tutaj u naszych niemieckich sąsiadów dzieją się naprawdę bardzo niebezpieczne rzeczy. Tam mówiliśmy, że ten współczynnik zarażalności wirusa, czyli jak on się reprodukuje, tam oscylował niewiele ponad jeden, czyli że jedna chora osoba zarażała jedną bądź w rzadkich przypadkach dwie następne. Nie? I w tym momencie no, można kontrolować jeszcze rozwój. Nie można kontrolować już samej choroby, ale rozwój choroby, powiedzmy, że da się w jakiś sposób kontrolować. Teraz nagle, wyobraźcie sobie Państwo, że nagle ten współczynnik z jeden coś tam skoczył na prawie 3, 2,80, tam nie wiem, 2 czy 8.
88.
2,88, czyli...
Średnia z 4 dni.
Z 4
dni. Z tygodnia to jest...
Ale wcześniej był poniżej dwóch, dużo. Nie?
Jeszcze niedawno był jeden.
Jeden, no tak, także nawet się cieszyli, a to już zanika, no bo jak jeden, tylko jeden, jedna osoba zaraża tylko jedną lub mniej, bo on tam zdaje się chwilowo poniżej jednego zszedł, a teraz zobaczcie, nagle skacze na trzy. Nagle skacze na trzy, czyli jedna osoba zaraża trzy następne. Te trzy już zaraz zarażają następne trzy. Zobaczcie, że tu mamy geometryczny wzrost. Ten wzrost to w ciągu dni może ogarnąć dziesiątki tysięcy ludzi w takim tempie, biorąc skalę zarażenia. W Niemczech biją na alarm. Pamiętasz, Czarek, ile mieli wczoraj zakażeń? Czy tam dzisiaj? No jaka to jest skala? 550 jakoś tak szacuje, nie? I biją na alarm. A przecież Niemcy to jest dwuipółkrotnie gdzieś mniej więcej większy naród.
A my mamy porównywalną liczbę.
My mamy między 300 a 600 w ostatnich dniach. Tam powiedzmy chyba gdzieś 350-400 by tu gdzieś tam.
No niedawno 8 czerwca mieliśmy rekord nowych zachorowań.
Czyli zobaczcie.
599 przypadków.
Mamy dużo większą skalę, dwukrotnie większą mniej więcej skalę zachorowań niż w Niemczech.
I nic się nie dzieje.
I nic się nie... Polacy, nic się nie stało normalnie.
Wiece wyborcze, kampania.
Bez maseczek, w Katowicach na ulicy Mariackiej klub otworzyli, hulają całą noc, bez maseczek tańczą, Duda z Trzaskowskim robią sobie wiece wyborcze, a prezydent Duda jeździ i zawraca dupę strażaków, kiedy ci walczą z powodzią, bo on jest ojcem narodu.
Nie tylko rządzący tak się zachowują, ale również Polacy. Hel, najwięcej ludzi od lat. Również Polacy wyjeżdżają na wakacje, nie przejmując się pandemią. Także tutaj nie jest z jednej strony tylko ta zła informacja, czy dezinformacja ze strony rządu i złe decyzje.
No właśnie jest.
Ale
jest.
Polacy nie. Również idą tym tropem.
Nie, ja się zgadzam, że to jest, znaczy stawiam tezę, że to jest dezinformacja polskiego rządu. Polacy niestety są narodem o dość stadnych odruchach. Mało.
Myślisz, gdyby rząd powiedział, nie wychodzimy, siedzimy w domu, jest pandemia, to Polacy by posłuchali, nie wyjeżdżali
na robić
wakacje.
Polacy, rząd nie powinien tak jasno nakazywać, bo Polacy mają tendencję do robienia na wspak, bo mieliśmy przeróżnych okupantów, dalej mamy przecież rządy komunistyczne, inni mówią, że tam postkomunistyczne, ale specjalnie takie nakazowy kierunek w Polsce jest przeciwskuteczny. Ale rząd powinien mówić o zagrożeniu. A rząd właśnie od początku praktycznie czerwca mówi, że zagrożenie minęło. Że mamy już za sobą pierwszą falę epidemii, że już się sytuacja uspokaja, że już otwieramy gospodarkę. Wszystko to zostało zrobione pod kampanię wyborczą, żeby uratować dupę Dudzie i Kaczyńskiemu. To jest tylko po to zrobione. Czyli życie całego narodu jest szlajane po to, żeby pociągnąć, można powiedzieć, sukcesję władzy na następne parę lat, bo Duda będzie ułaskawiał. Duda będzie ułaskawiał, jeśli pojawią się zarzuty karne, prokuratorskie przeciwko Chlewowi sprawującemu władzę.
Mamy informacje również z zagranicy. Łotwa i Estonia przywracają kwarantannę dla Polaków. Cezary Kłosowicz, co to oznacza?
No to znaczy, że jeśli ktoś z Polski chce pojechać na Łotwę lub do Estonii, to będzie musiał odbyć kwarantannę. No i to znaczy, że też rządy uznały Łotwy i Estonii, że Polska nie jest bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o epidemię, że tu się epidemia jest, no, wirus się rozprzestrzenia.
Jest pod kontrolą, tak.
I nie może tak bez kontroli wpuścić i bardzo mądrze. No myślę, że teraz jeszcze z żadnego praktycznie europejskiego kraju, czy w ogóle z żadnego kraju nie powinno się otwierać granic tak na oścież. Przynajmniej jakoś badać i nie mówię, że każdy musi siedzieć w kwarantannie 14 dni, no ale można zrobić badanie i w zależności od wyniku tam po kilku dniach może wyjść z tej kwarantanny. Ale na pewno nie jest tak, że tu jest bezpiecznie, bo otworzyliśmy sobie teraz granicę z Unią Europejską, to jakby w Niemczech było bezpiecznie, nie jest. Nie jest tak, że kto przyjeżdża z Niemiec czy z innego kraju, to na pewno już jest zdrowy, czy prawie na pewno. A co do działań rządu, no to najgorsze, co zrobił rząd, no bo ja rozumiem, że teraz nie zrobią drugiego lockdownu, bo i tak nikt ich nie posłucha, na policji tyle nie ma, żeby każdego pilnować, ale przede wszystkim zniechęcili do używania masek. Co eksperci mówią, że to jedna z najskuteczniejszych metod, oprócz oczywiście całkowitej izolacji, ograniczania rozprzestrzeniania wirusa. I to nie tylko ogranicza to, że chory nie rozprzestrzenia wirusa, czy rozprzestrzenia go dużo mniej, ale też jednak wdychanie też wirusa ogranicza, choć wirus jest mniejszy niż może przejść przez tę maseczkę, no to on jednak jest w tych kroplach dość duży.
Mówi się o 30% zmniejszeniu
ilości. Chroni
ilości
człowieka, który ją nosi. A od początku najpierw minister Szumowski, że to nie działa, potem wprowadził obowiązek, ale sam nie nosił i chyba dalej nie nosi często, i wielu polityków nie nosi tych maseczek, robią wielkie zgromadzenia, gdzie ludzie są blisko, więc no teraz rząd sobie może mówić, co chce, ale nikt mu nie uwierzy, bo sam rząd się nie stosuje do tego, co robi. No tam Morawiecki w restauracji mówi, że nie wiedział, jakie są wytyczne jego rządu, tak? Nie powiedzieli.
To jest argument. Rzeczywiście mówimy również...
Sam rząd sprawił, że rządowi nikt nie ufa i teraz już co nakaże, czy zaleci, to pewnie nikt w to, czy mało kto w to uwierzy. I teraz ludzie jakoś na przekór, nie wiem, nie noszą tych masek, nawet wręcz są miejsca, że się wytyka palcami człowieka, który nosi maskę. Nie wiem, dlaczego to jest, albo niektórzy, jedni to postrzegają jako wielkie ograniczenie wolności, nie wiem dlaczego. Ktoś, nie wiem,
jakby szalików
nosi właśnie czapkę
nie nosić
w zimie, no to...
w zimie, to też był taka wolność, by jakaś nastała?
Czy jak pan, nie wiem, ktoś pasy zapina w samochodzie, no to też są tacy wariaci, co mówią, że się nie powinno, no. No nie chcesz, nie zapinaj, ale czego się śmiać z kogoś, kto zapina? No nie rozumiem.
To też jest właśnie owoc tej błędnej i takiej nieuzasadnionej polityki rządu. My pokazywaliśmy państwu na przykład rzecznika premiera Morawieckiego, pana Dworczyka, który no wyśmiewał się właśnie i z noszenia maseczek, przekonywał, że to jest niepotrzebne, już nie mówię o robieniu zapasów i o naszym apelu, żeby je robić. Długo, długo przed wybuchem pandemii w Polsce mówiliśmy o tych badaniach. Analiza, którą publikuje pismo Proceedings of the National Academy of Science, została przeprowadzona na Uniwersytecie Texas A&M. Rzeczywiście to są bardzo poważne badania i z nich wynika, że maseczki mają sens. To też potwierdza właśnie przypadek Tajwanu, który maseczki używał bardzo, bardzo często, też produkuje maseczki, podarował Polsce między innymi, i tam sytuacja epidemii rzeczywiście została opanowana.
Tu bym tak bardzo rządu nie winił, chociaż te przykłady, które podaliście, są rzeczywiście bulwersujące, te oszustwa Dworczyka czy Szumowskiego związane z maseczkami, czy lekceważenie ostentacyjne przez Dudę czy Morawieckiego noszenia maseczek, czy innych tych notabli, którzy albo twierdzą, że to nie znają prawa, albo że ich prawo nie obowiązuje. A jak złapali jednego z pisowców, takiego Jackowskiego, to on powiedział, a skąd wiecie, że na zdjęciu ja jestem? Nie? To taki katolicki, prawdomówny.
No to jest kpina, to jest, proszę państwa, kpina.
Ale to myślę, że odegrało mniejsze spustoszenie, jeśli chodzi o taką głupotę nienoszenia maseczek. Myślę, że tutaj o to postarała się dużo bardziej rosyjsko-chińska komunistyczna propaganda w internecie, czyli dezinformacja w mediach społecznościowych, która szła w różnych kierunkach, wielu wykluczających się nawzajem, ale pozostałość tego, bo wiecie, kiedy te wszystkie kierunki już tam jedne przestaną być nagłaśniane, że to na przykład Ameryka, Chiny zaraziła, czy Włochy, różne tam koncepcje komuniści wymyślali, to kiedy opadł ten kurz dezinformacji, to na polu bitwy zostaje efekt. Ludzie nie wierzą, że koronawirus zabija, że to jest śmiertelna choroba.
W ogóle nie wierzą w koronawirusa.
Tak. I to jest zasługa komunistycznej propagandy, uprawianej też przez część Polaków. Nie wiemy, czy głupców, czy zdrajców. No ale to już wasza decyzja. Niestety, szczególnie w kręgach prawicowych, w kręgach właśnie takich ruskowolnościowych, czyli onuce ruskie, no to oni tam najgłośniej krzyczeli. No rzeczywiście, jak pewnie zobaczyli te chińskie maseczki, które zachwalał Morawiecki, że ktoś sobie tam buty, Chińczyk sobie nimi, komunista chiński, buty sobie nimi czyści, a później pakuje, żeby szły do Europy, no to oni, znając ruskie onuce, jak śmierdzą, no to się mogli rzeczywiście wystraszyć tych maseczek i dla nich to może
ale
rzeczywiście
Tajwanu, jakaś, proszę Państwa,
jakaś trauma. No to
sprawa.
Ja mówię, kupujcie tajwańskie, a nie od tych bandytów, komunistów chińskich.
Możemy
także
pokazać.
Pokazywaliśmy, jak uszyć sobie.
Można sobie samemu zrobić. O tu właśnie produkcja chińskich maseczek. Pozdrawiamy wszystkich odbiorców chińskich maseczek. Także tak to właśnie wygląda. Albo gorzej, bo przecież i napluć. Tu jeszcze on jest w maseczce. A jakby napluł do takiej maseczki przed zafoliowaniem, no to co byś zrobił? No i co mi zrobisz, że on ci napluł? No, czy co?
A Andrzej Duda także dziękował Chinom za pomoc i mógłby w ogóle podziękować za pandemię już od razu w pakiecie. My przypominamy ilustrację Grety Samuel, która właśnie pokazywała, że cały świat powinien teraz podziękować Tajwanowi za pomoc w walce z koronawirusem. Możecie ją znaleźć na naszym Facebooku, Twitterze, Instagramie i podać dalej.
Ja jeszcze przypomnę, bo myśmy ostro zwalczali tę komunistyczną narrację w środowiskach prawicowych, na Facebookach i tak dalej, bo mówiliśmy, że to jest o wiele groźniejsze niż sama inwazja, bo przed inwazją komunistów chińskich mogliśmy się łatwo obronić, co pokazuje przykład Tajwanu. Bardzo zdyscyplinowane, uświadomione społeczeństwo bardzo łatwo sobie w ciągu paru, najwyżej tygodni poradziło z inwazją chińskiego komunistycznego wirusa. Ale w momencie, kiedy ten wirus wniknie i zacznie się rozprzestrzeniać, a do tego właśnie potrzebny był oddział propagandy szeptanej w mediach społecznościowych, żeby ludzie zaczęli się zachowywać stadnie głupio. Stadnie głupio. Wy macie towarzysze idioci albo towarzysze zdrajcy. Krew na rękach. Krew na rękach, bo wielu ludzi przez was umarło albo umrze. Tutaj takie bardzo dramatyczne wyznanie człowieka, który naprawdę zna się na rzeczy, lekarza medycyny z Centrum Onkologicznego w Warszawie, młody lekarz, 30 chyba 5 lat, o ile dobrze pamiętam, zachorował na koronawirusa. Myślał, że przejdzie to jak lekką lub troszkę tam poważniejszą grypkę. Grypka, trypka tak zwany. Przeczytajcie sobie w Newsweeku, jest w internecie też, ci, którzy ulegli tej łudzie, że to jest jakaś nieistotna choroba albo w ogóle, że jej nie ma, przeczytajcie sobie opis doznań tego lekarza. On mówił, po raz pierwszy zrozumiałem, co to znaczy strach przed śmiercią. Do tej pory było to dla mnie obce, chociaż przecież na onkologii to ze śmiercią miał codziennie do czynienia. Ale poznał na własnej skórze, a dokładnie na własnych płucach, co to znaczy strach przed śmiercią.
Doktor Leszek Kraj, jego historia na newsweek.pl. Polecamy tym wszystkim, którzy nie wierzą albo nie boją się koronawirusa. Za chwilę.
Jednak bym ten rząd nadal obwiniał bardziej. Bo myślę, że gdyby rząd działał tak, jak powinien i razem ze swoją telewizją rządową, którą ma, to by,
rząd
by się tej propagandzie spokojnie przeciwstawił.
Ale rząd musiał zrobić wybory.
No to właśnie dlatego go obwiniam. Ja pamiętam, jeszcze na samym początku, jeszcze w marcu, rozmawiałem już z pewnej odległości z człowiekiem, który dostarcza jedzenie w restauracji, pracuje. No i tam mówił, że tam się trochę boi, bo teraz musi jeździć, bo to już wtedy zamykali lokale, już tylko było dostawa. No mówiła, żeby maskę nosił, a nie, to w telewizji mówili, że to nie działa. No i on nie nosi, bo usłyszał w telewizji.
No to kolega Dworczyk jest winien. To on ma krew tych Polaków, którzy się zarazili właśnie przez jego kłamliwą propagandę, i Szumowski, i jeszcze inni, którzy twierdzili, że maseczki nie pomagają.
Pokażmy w takim razie ministra Dworczyka, czyli z kancelarii premiera Morawieckiego, rzecznika premiera Morawieckiego, jak mówił już miesiące temu o tym, że maseczki są niepotrzebne, i wracamy za chwilę i odpowiadamy na wasze pytania.
Mamy też takie objawy, czy też namawianie do takich działań irracjonalnych. No jeśli ja słyszę na przykład, że ktoś mówi, że trzeba jak najszybciej zaopatrzyć się w maseczki chirurgiczne, prawda? No to jest to przejaw jakiejś aberracji, bo te maseczki chirurgiczne, które czasami widzimy na zdjęciach czy materiałach filmowych, nie chronią przed zakażeniem, one chronią przed zakażaniem innych. W związku z tym zakładanie ich w celu ochrony nie ma absolutnie sensu.
Zgodnie z zaleceniem premiera Mateusza Morawieckiego od 10 dni, przez ostatnie 10 dni została przeprowadzona intensywna akcja uzupełniania tego kluczowego dzisiaj asortymentu. 31 milionów maseczek medycznych, 28 milionów masek z filtrami HEPA. To tylko zakupy i te kontraktacje z ostatnich 10 dni. Równolegle na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęto budowę możliwości i kompetencji w zakresie zdolności produkcyjnych tego podstawowego sprzętu ochronnego dla służb medycznych i wszystkich służb, które są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Są w tej chwili stawiane linie produkcyjne, między innymi maseczek medycznych, czyli tych, które będą trafiały do szpitali. W czerwcu te moce produkcyjne powinny już być na poziomie 100 milionów sztuk miesięcznie. Agencja Rezerw Przemysłu stworzyła 6 grup produkcyjnych zrzeszających ponad 100 szwalni i dzięki temu już w kwietniu taki miesięczny wolumen produkcji masek niemedycznych, czyli dla każdego obywatela czy osób, które się nie stykają na tym pierwszym froncie bezpośrednio z osobami zarażanymi czy z pacjentami, to będzie 40 milionów sztuk.
To był specjalista, ekspert, pan z rządu.
Pan z rządu, tak. Pan z nierządu bardziej.
Z nierządu, jak mówił pastor Paweł Chojecki we wczorajszym nauczaniu. A czytamy m.in. na Onecie zdaniem profesora Mario Moliny z University of California w San Diego, laureata Nagrody Nobla z chemii. Najnowsze badanie pozwoliło ustalić bardzo wyraźnie, że noszenie masek nie tylko zapobiega przenoszeniu się kropelek z wirusem wydanych podczas kaszlu na niezakażone osoby, ale także jest kluczowe, by zapobiec wdychaniu przez te osoby maleńkich kropelek emitowanych przez osoby chore podczas mówienia. Kropelki te mogą utrzymywać się w powietrzu przez kilkadziesiąt minut i przenosić się na parę metrów, ale rząd polski wie lepiej, że maseczki to jest jakaś aberracja. No później zmienia zdanie, ale tego już Polacy...
Sam sobie praktycznie zaprzeczył już wtedy, no mówiąc, właśnie, bo powiedział, maseczki nie chronią, tylko chronią przed zakażeniem innych, więc bez sensu jest je zakładać.
No to rozumiem, że... idiota.
Wie, kto jest zakażony,
ochrona
kto
przed
nie.
zakażaniem innych jest niedobra.
Nie, to jest aberracja, tak.
No, warto przypomnieć, że początek tego materiału to jest wywiad z panią Michniewicz, o ile dobrze pamiętam, Radiowa Trójka.
Radiowa Trójka.
Jedyny dziennikarz w Polsce, który odpowiedział na nasz apel, bo to był apel telewizji Idź Pod Prąd i Ruchu 11 listopada właśnie, żeby się przygotować na tę komunistyczną zarazę atakiem wirusem KPH. CCP virus, jak mówią w całym świecie. I tylko ona zaczęła przepytywać tego bonzę partyjnego, No i rzeczywiście trochę puścił farbę, zaczął pleść te bzdury. Mówił, że bez sensu jest robić zapasy. Szczególnie akcentowaliśmy zapasy leków dla osób starszych. No to zobaczcie, co się później działo w domach opieki. Praktycznie osoby były zarażane na potęgę, nie było żadnej dobrej opieki, a w krajach takich jak Hiszpania działało się jeszcze gorzej, bo tam nawet w ogóle pozostawiono samotnie te osoby. Cały personel uciekł i ci ludzie zostali sami, ci starzy ludzie i marli. Niekiedy wojsko znajdowało tam później po kilkadziesiąt czy kilkanaście trupów w takich ośrodkach dla osób starszych. On się wyśmiewał z tego. Mówiliśmy także o sprzęcie medycznym, o maseczkach, no to on to nazwał aberracją. Zobaczcie, że noszenie aberracji, wezwanie do zakupu i przygotowania się, żeby mieć zapas maseczek, to jest przejaw aberracji według tego pisowskiego oszołoma.
Wasze pytania.
Co mu to przeszkadzało, żeby ktoś miał?
On tylko chciał nas zaatakować.
Tylko to mu przeszkadzało, że wiedział, że tych maseczek nie ma.
Że nie mamy tych maseczek. I dlatego
się nie przygotowali.
Wyśmiewanie, podobnie przecież było wyśmiewanie z zapasów, również później po kilku dniach pan Dworczyk mówi, że jednak takie małe zapasy to powinniśmy zrobić, ale tych dużych nie.
Tu to już totalny absurd, bo tu akurat braków w sklepach nie było. Ani,
znaczy, no, były przejściowe, chwilowe, jak się ludzie rzucili
wszyscy naraz, ale no, generalnie mówię, w Polsce nie brakuje żywności póki co.
Dlatego nikomu nie powinno przeszkadzać, żeby
sobie zrobić zapasy, szczególnie jeśli by się zaczęło je robić wcześniej.
Na spokojnie.
Spokojnie,
a nie w momentach, kiedy można się zarazić również w sklepie.
Przypominam, że w takich krajach, gdzie wojny to by długo szukać, jak Szwajcaria, w każdym szanującym się domu zapasy są na miesiąc czasu odcięcia od świata. To jest ambicja, czy norma wręcz.
Patrzmy na Szwajcarię. Tak?
Każdego Szwajcara. Na miesiąc czasu ma zapasy wszystkiego. Mamy wody, żywności, opału, amunicji, leków, co tam trzeba, to on wszystko ma na miesiąc
czasu.
Według
pana Dworczyka to jest śmieszne, to jest
aberracja.
No przecież nie będzie wojny, nie będzie powodzi, nie będzie suszy, niczego nie będzie, huraganu. Na pewno nigdy za rządów PiS-u nic się takiego nie wydarzy.
Absolutnie. A jak się wydarzy, to przyjedzie prezydent Duda i wszystko jak ręką odjął, minie.
Minister Dworczyk w tym samym wywiadzie, przypomnijmy, wyśmiewał Polaków, wyśmiewał ruch 11 listopada i telewizję Idź Pod Prąd za to, że alarmuje odnośnie sytuacji we Włoszech, a on mówi, że rozmawiał z Włochami i mówi, że tam sytuacja to jest lepsza, że lepsza nawet niż w Polsce, tam ludzie się mniej przejmują koronawirusem niż w Polsce. No powiedział to już.
Może nawet była prawda przez jakiś czas, tylko jak na tym wyszli, no to.
Ale to już było w sytuacji, kiedy my informowaliśmy, że tam nie ma w sklepach produktów, a ludzie umierają.
Korespondentka TVP w Rzymie się mało przejmowała, ale po paru dniach już zaczęła.
No to jest właśnie różnica między telewizją polską, a telewizją Idź Pod Prąd.
Mamy i w rządzie, i w mediach rządowych.
Bo to jest
zresztą swój do swego.
Dokładnie.
Niewiele się różni.
Ludzie zmieniają się na stanowiskach, ale przychodzimy
do... Ta pani jeszcze tak siedziała i mówi, o tak pusto, taki programik jakiś, zostawiła taki na Twitterze, o tak pusto w tym Rzymie, Polacy przyjeżdżajcie do Włoch, nic się nie dzieje. No, idiotka dalej pracuje.
Tadeusz Marszałek. Ostatnio Dudasz coraz częściej mówi, wybory muszą się odbyć, bo beze mnie nie będzie 500+, nie będzie tarcz i w ogóle nie będziecie mogli funkcjonować. Także Jarek po trupach doprowadzi do wyborów.
Gdzie nie będzie tarcz? No tarcze już są podpisane, co nie będzie? Już aż 4, no to jeszcze więcej.
Słuchajcie, pani Emilewicz, to jest ta, co zastąpiła Gowina w rządzie, na Jasnej Górze, no my ją tak pieszczotliwie nazywamy ciemno, ale dla niektórych nadal to jest jasna, była na pielgrzymce przedsiębiorców. Tam się trochę wnerwił episkopat, nie, że ona tak w ramach tego katolickiego nabożeństwa tam występuje i tak dalej. No to teraz nowy jest regulamin tam u ojców Paulinów, znaczy tam nie wiem czy ojców, ale na pewno księży, bo tam nie będziemy im tu moralności badać. W każdym bądź razie przemówiła, a nie wolno. No ale co powiedziała? Wiecie co ona powiedziała polskim przedsiębiorcom? Rząd was ochroni, towarzysze, da wam zapomogi. Noż ja bym jako przedsiębiorca trzasnął drzwiami i wyszedł z takiego chłamu. Bo jakby rząd obiecał, że mi będzie mniej zabierał, że mi zmniejszy podatki, że mi zmniejszy ilość kłód rzucanych przez biurokratów przeróżnych, komisje, nie wiadomo co, pipy, jakieś inne, urzędy skarbowe, no to ja bym powiedział, a no to jeszcze mogę poprzeć. Ale jak oni mówią, że oni mi socjal będą dawać i jeszcze więcej biurokratów, jeszcze więcej urzędników zatrudnią, żeby teraz przedsiębiorcom dawać socjal? Pogonić hołotę.
Ewa Anna.
Hołota to jest od słowa gołota właśnie, to od tego.
Taka wypowiedź, że jak Dudy, jak mnie nie będzie, to nie będzie 500+, no dla mnie to jest jakby on robił sobie antykampanię.
Ale to tam powinna jakaś taka terrorystyczna organizacja zajść i zabrać mu tę maszynę do drukowania pieniędzy.
Aż miał ochotę pójść na wybory i przeciwko niemu zagłosować, ale przeciw się nie da, także
wszyscy
inni nie lepsi.
Jedziemy dalej.
Było, zamienił stryjek sikierkę na kijek.
Ewa Anna, u nas na oddziale dwie lekarki miały COVID, kwalifikowane jako przebieg bezobjawowy. A objawy, jakie miały, to między innymi 5 dni krwioplucia, biegunka, w zdjęciu RTG po przechorowaniu zmiany w płucach i one są przypadkami bezobjawowymi.
No to jest dowód, dziękuję bardzo. To nasz pani Ewa, dziękuję pani Ewie za potwierdzenie tego, co mówiłem, że statystyki są podkoloryzowywane, nie? Że no dobra, no już stwierdzili, tego nie mogli, że tak powiem, już zafałszować badań, pewnie gdzieś w sanepidzie już zostały odnotowane. No to mówią, że bezobjawowo. A ona mało płuc nie wypluła. No to takie bezobjawowe.
Prawdy szukam, pastorze. Do społecznej dyscypliny niezbędne są zaufanie i szacunek do rządu, a w Polsce Amen. Każda władza nas oszukuje, okłamuje i wykorzystuje.
Ależ to prawda i to się zgadzam. Dlatego mówię, że jesteśmy w bardzo tragicznym położeniu. O tym mówiłem wczoraj na kazaniu.
A propos kazania, mamy komentarz. Rafał Bąk. To wczorajsze nauczanie doskonale wpisało się w obrazek z Ciemnej Góry. Z wczoraj, gdzie elita zasiadła w pierwszych ławach z Gowinem na czele, a biskup ich wychwalał, a z tyłu stał odgrodzony plebs.
Świnie w knuri.
Szybko i na temat. Pastor Paweł Chojecki, polecamy to nauczanie bardzo serdecznie. A teraz jeszcze chciałam Państwu pokazać fragment wywiadu z niesamowitym człowiekiem, Jimmym Lai. Jest to potentat medialny z Hongkongu, który wspiera protesty prowolnościowe. I jest również założycielem między innymi największej gazety w Hongkongu, Apple Daily. Był niedawno aresztowany, teraz został zwolniony za kaucją i dał wywiad telewizji Idź Pod Prąd. W piątek mieliśmy zaszczyt z nim rozmawiać. Ten wywiad jest na naszym kanale zarówno z lektorem, jak i z polskimi napisami w wersji angielskiej, także można go przesyłać również swoim anglojęzycznym znajomym.
Ale jest też nieobecny w polskiej, czy bardziej w komunistycznej przestrzeni medialnej. Bo choć to jest wydarzenie historyczne, tak przynajmniej pani redaktor Hania Shen to opisała, że to jest coś niezwykłego, że polskiej gazecie ten człowiek dał ekskluzywny wywiad, to się bardzo, bardzo rzadko zdarza, to zobaczcie, ani z prawa, ani z lewa, ani rzekomo wolnościowych kanfiedieratów. Nigdzie cichosza. Nawet poseł Sośniarz, który był na tym proteście o wolność Hongkongu, który oczywiście tam się zbłaźnił, bo dał bez pokrycia obietnice, których nie zrealizował, bo mu towarzysze partyjni zakazali, tam taki towarzysz Mencen jest, który powiedział, że interesów fińskich nie będziemy naruszać. Nie wolno czegoś takiego. Towarzyszu Sośnierz, ruki po szwam. No i towarzysz Sośnierz trzasnął butami, ruki po szwam i ani słowa pary z gęby nie puścił. No to nawet ten pseudo-wolnościowiec nie popuścił pary z czegoś tam, żeby powiedzieć, że taka ważna rzecz się wydarzyła i że Hongkong cały czas jest w grze, że są tam młodzi ludzie, którzy chcą wolności, którzy powiedzieli, dajcie nam wolność, albo nas zabijcie. Nie godzą się na żadną trzecią opcję.
A propos
o tym cisza w Polsce.
Młodych ludzi w Hongkongu, to właśnie na 6. zjeździe telewizji Idź Pod Prąd mieliśmy zaszczyt także gościć Juliana Chana z Umbrella Union, eksperta do spraw Unii Europejskiej właśnie, który doradza hongkońskiemu Umbrella Union. I bardzo ciekawy wykład jest również na naszym kanale, krótki, zwięzły i na temat, jak to się rozpoczęło w Hongkongu, te protesty, przeciwko czemu Hongkong wyszedł na ulicę, bardzo informatywny wykład. A teraz prosimy fragment wywiadu z Jimmym Lajem i wracamy za chwilę.
Polacy mogą zastanawiać się, dlaczego mają interesować się tym, co się dzieje w Hongkongu. Chcę pana zapytać, w jakim stopniu to, co robi Komunistyczna Partia Chin w Hongkongu, jest ważne dla Polaków, Amerykanów, Czechów albo na przykład Włochów? Hongkong z wolnym światem, zwłaszcza z Ameryką i Unią Europejską, łączą wartości. To jest spuścizna po naszej kolonialnej przeszłości. Tak więc w naturalny sposób stajemy się przyczółkiem dla zachodnich wartości wewnątrz Chin. Nasza pozycja jest bardzo ważna, bo możemy rozprzestrzeniać nasze wartości w Chinach, tak by zmienić ich wartości, a więc i zachowanie, a tym samym zmienić zachowanie Komunistycznej Partii Chin wobec świata zewnętrznego. A to znaczy, że możemy pomóc zachować pokój, bo Chiny z pewnością będą największą gospodarką w przyszłości. Jeżeli pozwolimy Chinom, by obchodziły się z nami według ich wartości, to nie będzie pokoju na świecie. A skoro dzielimy te same wartości, to my jesteśmy prawie jak Berlin Zachodni w czasie zimnej wojny i Związku Radzieckiego. Jeśli Hongkong upadnie, to upadnie także Tajwan, upadnie dominacja USA, w Azji. A więc nasze znaczenie dla świata zachodniego jest ogromne, zwłaszcza dla Ameryki. Chroniąc nas, chronicie nasze wartości, to znaczy zachodnie wartości.
Bardzo serdecznie prosimy Was o podawanie dalej całości wywiadu z Jimmym Lajem. Rzeczywiście to była gratka. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do tego wywiadu. Przede wszystkim redaktor Hannie Shen, naszej korespondentce na Tajwanie.
Jeszcze raz podkreślam to, że ten antykomunista został w Polsce zamilczany. To jest kolejny dowód, że w Polsce dominują komuniści. Zarówno wśród polityków, jak i w mediach. Kiedy pytałem na 6. zjeździe Idź Pod Prąd generała Spoldinga, ilu polskich polityków zareagowało na jego książkę. Jak myślicie, jaka liczba padła? Generał Spolding przyjechał specjalnie do Polski. Książka nie była po angielsku, no bo to by tłumaczyło większość tych wykształciuchów pisowskich czy innych, ale była przetłumaczona na polski. W listopadzie, zdaje się, była konferencja specjalna zorganizowana w Warszawie. Ani na tę konferencję, ani później do generała Spoldinga nie odezwał się żaden polityk pisowski. Zero. Nul.
Z tym angielskim tak nie tłumaczył, bo Trzaskowskiemu próbowali tam wypominać, ale się nie udało, bo jednak znał angielski. Próbowali go łapać.
Spora część.
Że tam coś nie będzie wiedział.
Dziękujemy za Wasze pytania i komentarze. I polecamy Wam najnowszą ilustrację Grety Samuel, Idź Pod Prąd, Made in USA Freedom. Warto podawać dalej w mediach społecznościowych w geście poparcia dla chrześcijańskiej Ameryki i prezydenta Donalda Trumpa. I czekamy również na Wasze zdjęcia z Biblią, które możecie przesyłać na adres kontakt@idźpodprąd.pl. Za wszystkie zdjęcia dziękujemy. Polecamy wam nasz news na idźpodprąd.pl. Biskup atakuje prymasa. Bohater filmu Sekielskich ripostuje w Idź Pod Prąd TV. Link na czacie i w opisie programu. Dzisiaj o 20.30 zapraszamy was na wspólne czytanie Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim. Dzieje apostolskie.
Akurat wojna między Kościołem a władzą polityczno-religijną.
No, odnośnie Kościoła, to również po programie pokażemy wam fragment wywiadu z pokrzywdzonym przez księdza pedofila.
No, ale to inny Kościół.
Pani redaktor, to nadużycie. Przecież ten nowotwór nie ma nic wspólnego z Kościołem Jezusa Chrystusa, o którym czytamy właśnie w Biblii, w Dziejach Apostolskich. To są, można powiedzieć, to się nazywa wrogie przejęcie. Oni używają tylko nazwy, mają na ustach imię Jezusa, ale to jest no, banda, która z Bogiem nie ma nic wspólnego.
Dokładnie tak też mówi ofiara księdza pedofila. Spotkałem diabła w sutannie. Proszę państwa, jest to apel Tomasza Szaramowicza do rodziców także. To jest człowiek, który został pokrzywdzony przez księdza, który był, jest bohaterem filmu Sekielskich.
Czarnym
czy można
bohaterem.
Powiedzieć czarnym bohaterem, czy anty.
To rasizm teraz będzie.
Bohaterem. Po programie
ale
również.
Lenina stanął w Niemczech. To znaczy, że można. Czyli na przykład tam pomnik Kościuszki, no to tak nie może stać. A pomnik Lenina może stać. No zobaczcie, to się wydaje mało ważne, ale to jednak jest cywilizacyjny przewrót. Jeśli on się dopełni, będziemy znowu żyć pod butem komunistycznym.
Dzisiaj o godzinie 18:00 kolejna gratka, centralne wydarzenie zjazdu Idź Pod Prąd, debata na żywo została przeprowadzona podczas zjazdu w języku angielskim dzięki wielkiej pracy tłumaczy i lektora. Dzisiaj o 18:00 będziecie mogli ją wysłuchać w języku polskim. To jest właśnie temat wolność kontra komunizm. Wystąpili Julian Chan, specjalista do spraw Unii Europejskiej, Umbrella Union, Sunny Cheng, Federacja Studentów w Hongkongu, Simon Cheng, były pracownik brytyjskiego konsulatu w Hongkongu, również więziony przez komunistycznych Chińczyków i torturowany. Oczywiście pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Idź Pod Prąd TV, a także generał Robert Spalding, były doradca prezydenta Donalda Trumpa i Solomon Yu, wiceszef Republikanów. Za granicą to wszystko w języku polskim. Dzisiaj o 18:00. Widzimy się niebawem. Jeszcze pokażemy państwu po programie kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza, a także pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Wolę w szambie zanurkować. O co chodzi?
To cytat. To cytat.
Dokładnie. Zapraszamy za chwilę. Jeszcze mam informację od polskich bohaterów, czyli vloga Igi Kopeć i Olgi Machały. Dziś obchodzimy 123. rocznicę urodzin wielkiego polskiego bohatera Henryka Dobrzeńskiego-Hubala. Przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej Herbuleliwa, mieszkającej w Jaśle. Już w wieku 17 lat zawalczył o wolność Polski podczas I wojny światowej.
No, tu takie zdanie, nie wiadomo czy do końca wypowiedziane, ale na pewno znane z filmu Hubal. A więc w całej Polsce tylko my. Wcale my się nie palimy, ale zobaczcie, że tak wychodzi. Ale przyjmujemy tę rolę z dumą i radością.
Informacja, że jest już artykuł z dyskusji 6. zjazdu klubów Idź Pod Prąd na naszej stronie idźpodprąd.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy Tymoteuszowi, który to wszystko spina, a ja dziękuję moim i państwa gościom, pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie i państwu.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz, dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
Również. I do zobaczenia, tak jak mówiłam, o 18:00, gratka. Czekamy również na wasze pytania odnośnie tej debaty i porozmawiamy, mam nadzieję, jutro. Do zobaczenia.
Co dziś chciałby pan przekazać rodzicom, przed czym przestrzec, aby pana historia nie spotkała ich dzieci?
na pewno niech zwracają uwagę na zachowanie swoich dzieci, tak? Ja byłem wtedy niestety osobą bardzo zamkniętą, miałem niską samoocenę, byłem osobą lękliwą, miałem straszne poczucie winy, zamykałem się w sobie. Na pewno to była depresja, tak? Może dla rodziców się wydawało, a nie chcesz się nic robić, na pewno jesteś leniwy. To nieprawda, tak? To już po prostu były oznaki mojej psychiki, co się dzieje. I najważniejsze jest to, żeby po prostu rodzice też rozmawiali, tak, ze swoimi dziećmi. No wiadomo, były to lata 94-96. Rodzice byli zapracowani, nas była trójka, mama się cieszyła, tak, że gdzieś tam działam, jestem przy kościele, tak, że nie popadłem w inne towarzystwo, tak. Mogłem popijać alkohol, mogłem zażywać narkotyki, tak. Mama mówiła, no fajnie, super, że chodzisz, no mówi, na pewno jest tam bezpiecznie, tak. No niestety, no, spotkałem na swojej drodze diabła. Diabła w sutannie.
22 czerwca 1941 roku o godzinie 3.15 nad ranem siły III Rzeszy Niemieckiej, Włoch i Rumunii zaatakowały Związek Sowiecki. Wkrótce miały do nich dołączyć wojska Finlandii, Węgier i Słowacji. Tego dnia państwa osi na froncie wschodnim miały 164 dywizje wyposażone w ponad 3600 czołgów i 3000 samolotów. Po przekroczeniu granicy sowieckiej natrafiły na koncentrujące się do ataku na Niemcy siły Stalina. Pierwszy rzut liczył przynajmniej 171 dywizji piechoty i pancernych. Za nimi koncentrował się drugi rzut liczący ponad 70 dywizji, a za nim trzeci. Siły sowieckie miały do dyspozycji prawie 14 tysięcy czołgów i 18 tysięcy samolotów. Nic jeszcze nie było jednak gotowe. Z rządzeniem Boga atak państw osi nastąpił w momencie, kiedy Armia Czerwona szykowała się dopiero do ataku. Wiele jednostek nie było jeszcze ukompletowanych, a te zdolne do działań działały bardzo chaotycznie. Armię Czerwoną ćwiczono wyłącznie do ataku. Żołnierze i dowódcy nie wiedzieli, co robić, gdy ktoś zaatakuje pierwszy. Doszło do pogromu Armii Czerwonej. Plan Stalina zajęcia Europy Zachodniej został udaremniony. Gdyby się powiódł, następnym krokiem byłoby zajęcie kolonii należących do państw europejskich i wtedy do pokonania pozostałyby wyłącznie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wolny świat podczas II wojny światowej ocalał głównie dlatego, że narodowi socjaliści pobili się z komunistami. Wolny świat do dzisiaj nie chce tego zauważyć.
Wczoraj policja zatrzymała jak groźnego przestępcę człowieka, który na swoim samochodzie napisał: wolę w szambie zanurkować, niż na Dudę zagłosować. Możemy się z nim zgadzać, albo nie. Prawdopodobnie był to zwolennik tej koalicji, czy tam Platformy Obywatelskiej. Prawdopodobnie nie lubił Dudy, prawdopodobnie nie zgadzał się z PiS-em i tak dalej. Ale czy to jest powód, żeby takiego człowieka poniewierała policja, straszono go prokuratorem i więzieniem? Kiedy o tym przeczytałem, to przypomniałem sobie czasy, kiedy właśnie za władzy Platformy i PSL stawialiśmy się za wartościami patriotycznymi, stawaliśmy obok PiSu, czy w 2010 roku pod Pałacem Prezydenckim, czy w Lublinie, gdzie biskup Życiński chciał NKWD-stów i żołnierzy Armii Czerwonej gloryfikować. I wtedy byłem zatrzymywany przez policję, legitymowany bez żadnego uzasadnienia, wzywany na przesłuchania i tak dalej. Wiedzieliśmy, że to jest władza platformerska, banda trzymająca władzę. Liczyliśmy, że jak się zmieni władza na pisowską, no to już zgodnie z nazwą będzie Prawo i Sprawiedliwość. Nie. Wtedy zatrzymywali przeciwników Platformy. Dziś ta sama policja zatrzymuje przeciwników PiSu. A PiS nic z tym nie robi. Na tym właśnie polega korupcja władzy. Kto ma władzę, jest silny i niszczy swoich przeciwników. Tak wygląda Polska. Polska pogańska, Polska katolicka. Właśnie po to są potrzebni chrześcijanie, bo władza korumpuje każdego. Platformersa, PSL-owca, SLD-owca, PiS-owca, jak widać. Niewierzących czy religijnych ludzi władza korumpuje. Dopiero chrześcijanie, którzy w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 14 werset, nazwani są przez Jezusa, wy jesteście światłością świata, to ci dopiero, kiedy obejmą władzę w Polsce, mogą prawdziwie przeciwstawić się korupcji władzy. Nie ma innej drogi.